gościem magazynu Pożytecznie jest Kinga Rabińska, zastępca dyrektora inkubatora kultury INKU. I tradycyjnie już podsumujemy miniony rok, bo spotykamy się już w nowym 2017, a jaki ten 2016 był dla inkubatora?
Był bardzo dobry. Jak co roku trafiło do nas mnóstwo organizacji pozarządowych i grup nieformalnych ze świetnymi pomysłami. Mieliśmy ogromną przyjemność zrealizować wiele inicjatyw własnych i uczestniczyć w zewnętrznych inicjatywach. Oceniamy go bardzo dobrze, tym bardziej, że właśnie ogłoszono wyniki konkursu na kolejny rok i mam przyjemność poinformować, że Stowarzyszenie Media Design, które do tej pory zarządzało inkubatorem, dalej będzie miało okazję wspierać organizacje pozarządowe, czy szerzej trzeci sektor szczeciński.
A powiedzmy o kilku najciekawszych projektach, które zostały zrealizowane w minionym roku.
Wśród najciekawszych na pewno muszę wymienić kolejną edycję naszego programu Mikrogranty. Mikrogranty to program, w którym proponujemy wsparcie przede wszystkim finansowe, ale też merytoryczne i promocyjne dla, uwaga, nie tylko organizacji pozarządowych, ale także grup nieformalnych. Mamy 3 nabory w ciągu roku. W tym roku mieliśmy okazję, jedną z najbardziej wyróżniających się akcji chyba była ta pod nazwą Dobre Praktyki. To były 3 dziewczyny, które postanowiły zmienić szyld jednemu z rzemieślników szczecińskich, tradycyjnych przedsiębiorców wykorzystujących tradycyjne rzemiosło. To była pani Ewa Tokarska, która tworzy przepiękne kapelusze. Dziewczyny oprócz tego, że zmieniły szyld, to rozpoczęły dyskusję na temat tego, jak te szyldy powinny wyglądać. I to, co ciekawe, one nie dotykały tematu brzydkich reklam, ale tego, jak dobierać identyfikację wizualną pod to, co robimy.
O tym projekcie mówiliśmy w magazynie Pożyteczni. Jeśli państwo chcą posłuchać tej rozmowy o porządkowaniu przestrzeni publicznej, to zapraszam na stronę internetową audycji www.radioszczecin.pl/pożyteczni. W zakładce podcasty w sierpniu jest zarejestrowana właśnie audycja z bohaterkami tego projektu.
Tak, 3 fantastyczne dziewczyny, 2 Patrycje, 1 Ada, były niesamowite. Zresztą one nie zakończyły tego projektu, one go dalej realizują i wiem, że nawet rozmawiają z tymi przedsiębiorcami, którzy są na tej czarnej liście identyfikacji wizualnej, więc jest to sukces ogromny. To pierwsza rzecz.
No i właśnie to jest to jedno z tych działań, które nakłania ludzi, czyli uczestnicy tych projektów opowiadają o tym, jak powinna wyglądać przestrzeń publiczna, w jakiej przestrzeni dobrze by się czuli mieszkańcy Szczecina.
Tak, to jest po pierwsze projekt, który dostrzega przestrzeń miejską jako wspólne dobro, to po pierwsze, a po drugie, co mi się bardzo podobało w tym projekcie osobiście, to to, że dziewczyny podeszły do niego bardzo społecznie, one nie wybrały jakiegokolwiek przedsiębiorcy. Tutaj chodziło o to, by ten przedsiębiorca istniał na mapie dosyć długo, by wykorzystywał właśnie tradycyjne techniki, najchętniej rzemiosło i wybrały wspólnie zresztą z mieszkańcami, bo wybór przedsiębiorcy następował po głosowaniu mieszkańców, wspólnie z mieszkańcami wybrali kogoś, kto naprawdę potrzebował tego i był chętny też wejść w to, bo to nie było tego tylko jednostronne działanie, że one przyszły, zrobiły i dały w prezencie. Przedsiębiorca też miał wiele do zrobienia, musiał między innymi zorganizować debatę na temat właśnie identyfikacji wizualnej przestrzeni miejskiej, więc było to nie tylko społeczne działanie, ale też zanurzone w biznesie, a jeszcze dodatkowo dotyczące przestrzeni miejskiej. Więc bardzo szeroko, ale było fantastyczne i dziewczyny to kontynuują.
W ogóle w tych mikrograntach jest wiele takich działań, które nie tylko porządkują przestrzeń publiczną, ale też jakby przywracają miejsce dla starego rzemiosła, dla rzemieślników, bo oni kiedyś spełniali bardzo ważną funkcję w tej tkance miejskiej.
Zgadza się. My jako inkubator też kontynuujemy takie działania, staramy się wskazywać na to, że trzeci sektor może wspierać tego typu zjawiska i powinien wspierać i powinien mieć na uwadze ocalanie pamięci, ocalanie pewnej takiej historii osobistych, więc tutaj naprawdę dziewczyny dotknęły fajnego tematu. I
nie tylko te dziewczyny, bo inne też.
Inne też, ale tutaj chyba to było takie najbardziej spektakularne, jeżeli chodzi o mikrogranty, to działanie było, rzeczywiście odbiło się szerokim echem i pokazało nam też, że to nie jest tylko nasza fanaberia, że gdzieś tam ludziom zależy na tym i chcą o tym słuchać. I chociażby frekwencja na debacie pokazywała, że ludziom zależy na tym, by rozmawiać o przestrzeni miejskiej. Że to nie musi być tak, że jest samowolka, ale też to działanie pokazało wiele problemów, z którymi się przedsiębiorcy borykają w momencie, kiedy chcą, żeby to działanie było legalne. Także no, wiele aspektów poruszonych, co nas bardzo cieszy, bo jeżeli takie wychodzą, jeżeli się kopie głębiej, no to wychodzi więcej i tutaj było pokazane, że dziewczyny rzeczywiście weszły w temat bardzo głęboko.
A inne ciekawe projekty?
Ja muszę wspomnieć oczywiście o cyklu wizyt studyjnych Jedź z nami, ponieważ uważam, że to jest niesamowita szansa dla wszystkich organizacji pozarządowych i artystów i animatorów. Cykl wizyt studyjnych Jedź z nami to działanie, w ramach którego staramy się po pierwsze sieciować organizacje z różnych miast, ale także z różnych krajów, bo byliśmy też w Berlinie. Po drugie inspirować do działania. Realizujemy takie wyjazdy, staramy się 3 razy do roku. Jedziemy do miasta, które wybieramy sobie w związku z jakimś tematem danym. Często jest to temat, który dotyczy całego roku. I tam mamy gospodarza, organizację, którą prosimy o goszczenie nas i zwykle to są wspaniałe organizacje, które proponują nam cudowne wydarzenia. Teraz ostatnia akurat wizyta, która była, to była wizyta do Wrocławia. Naszym gospodarzem była Fundacja Dom Pokoju. Bardzo polecam wszystkim zapoznać się z działaniami tej fundacji, bo ona też dotyka kwestii rewitalizacyjnych, ale nie tylko. Oni mają też bardzo szeroki zakres działania, natomiast prowadzą też, może ktoś słyszał, infopunkt Łokietka 5 na Odrzu we Wrocławiu i tam silnie pracują właśnie z rzemieślnikami, z lokalnymi przedsiębiorcami, więc też jakby w kontekście tego działania i tej pamięci miasta, o której rozmawiamy przez cały rok w 2016 w inkubatorze. To dlatego też pojechaliśmy tam. Oprócz tego w tym roku byliśmy jeszcze w legendarnym miejscu dla animatorów kultury, czyli w Sejnach i w Krasnogródzie, gdzie Ośrodek Pogranicze realizuje przepiękne działania animacyjne. Jest to legenda dla animatorów kultury. I byliśmy też w Lublinie, gdzie gościła nas Brama Grodzka, NN i Dom Słów i tam było również cudownie. Ja myślę, że z tych wizyt studyjnych, po pierwsze dla osób, które w nich biorą udział, po pierwsze liczy się ten kontakt, który zdobywają, konkretny kontakt do konkretnej osoby w organizacji, z którą mogą coś później realizować.
Ale przede wszystkim wydaje mi się, najważniejsze jest, że kiedy widzimy, jak działają inni, dowiadujemy się o ich doświadczeniach, o dobrych praktykach, to niektóre rozwiązania można przenieść na nasz grunt.
To druga rzecz, absolutnie. W ogóle zamysł wyjazdów studyjnych jest taki, by zdobyć tą inspirację. My jedziemy tam z myślą, by z dystansu spojrzeć na to, co mamy tutaj i często te wizyty są kilkudniowe i nasz program układany z naszym gospodarzem zwykle zajmuje 1-2 dni, chociaż w Lublinie się rozrósł na 4, bo byliśmy tak zachwyceni tym miejscem, ale zwykle to trwa 1-2 dni, natomiast jeszcze jest zawsze dodatkowy dzień, który jest totalnie oddany uczestnikowi i on może w tym czasie spotkać się z organizacjami, ale może też pójść do muzeum, jeśli to rozwiązuje jego jakiś problem, z którym jedzie do tego miasta, więc zdecydowanie inspiracja, oddech, dystans i obserwowanie tego, co gdzieś może jest możliwe. Zresztą uczestnicy wracają często z takim przekonaniem, że kurczę, tam to jest możliwe, u nas też to da się zrobić, więc to chyba jest też jednym z najważniejszych rezultatów wyjazdów studyjnych. Jedź z nami.
Jeżeli już mówimy o tych wyjazdach studyjnych, to czy ktoś zgłosił jakiś nowy pomysł, który jest efektem takiego wyjazdu? Ktoś się już podzielił?
Rezultatem jednej z wizyt jest chociażby publikacja, która powstanie. Znaczy nie, może cała publikacja inspirowana wyjazdem, natomiast jedna z uczestniczek, która jest naukowcem, uwzględniła to, co się dowiedziała w swoim doktoracie, więc chociażby z tego wychodzi ta historia, ale oprócz tego...
Ja myślałam o jakimś projekcie raczej, nie o pracy
właśnie
doktorskiej.
Właśnie tak myślę, czy coś było...
Czy ktoś na przykład stwierdził, och, ja ten pomysł przeniosę do Szczecina.
No tak, oczywiście we Wrocławiu były dziewczyny, które robiły dobre praktyki, więc dobre praktyki będą szły w kierunku typografii, to mogę tak zapowiedzieć, ale to też jest bardzo jeszcze szerokie. No i zawsze dostaję takie, dużo wyszło, wkrótce powiem więcej, więc czekam na to wkrótce, powiem więcej, ale rzeczywiście widzę, że te organizacje często jakby poza nami się już zaczynają kontaktować i to jest super.
Trzymam kciuki, aby ten 2017 rok był jeszcze lepszy dla inkubatora, aby organizacje pozarządowe, które działają w ramach inkubatora, były jeszcze lepiej widoczne w mieście, a może i w regionie, bo przecież te działania można przenosić w region.
Jeśli mogę dodać, to te organizacje rzeczywiście, które są teraz w inkubatorze, mamy bardzo silną ekipę. Są to nie tylko organizacje zresztą, bo także grupy nieformalne, indywidualne osoby. U nas teraz jest Natalia Julia Szostak, którą być może znają też słuchacze tej audycji. Jest Stowarzyszenie Intraktu, które organizuje w Hormonie spotkania filmowe. Jest oczywiście Baltic Neopolis Orkiestra, nasza niezłomna orkiestra kameralna i wiele innych organizacji, które robią naprawdę świetne rzeczy i bardzo się też cieszę, że coraz częściej wiadomo, że to właśnie one robią, że jeżeli jest jakieś wydarzenie na mieście, w którym uczestniczymy, często ono jest świetne, ale nie wiem, że to robi to organizacja pozarządowa.
A teraz już wiemy.
Coraz częściej widać, chociażby po Intraktu, które świetnie prowadzi promocję. Polecam zapoznać się z tym, jak działają.
Skoro podsumowujemy 2016 rok, to może powiedzmy jeszcze o bardzo ciekawym projekcie, który został zrealizowany w ramach stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Sztuka współczesna nie jest głupia. No może nie jest głupia, ale żeby być odbiorcą sztuki współczesnej, to trzeba jednak troszeczkę się przygotować.
Tak, tak. Sztuka współczesna nie opiera się na estetyce czy na rzemiośle, więc ona często się bawi, przebrzmiałymi to złe słowo, ale aktualnymi i mniej aktualnymi trendami i nurtami i w związku z czym rzeczywiście wymaga przygotowania, żeby odebrać ją w całości, chociaż też nie zawsze, bo często jest to bazowanie tylko na emocjach. I sztuka kultury, projekt, o którym teraz mówimy, ma za zadanie być pretekstem do rozmowy o sztuce współczesnej, a ta z kolei ma być pretekstem do rozmowy o życiu. I tak właśnie było. Zebraliśmy grupę młodzieży, wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 w Szczecinie, którzy poznawali sztukę współczesną.
Wydawałoby się trudny odbiorca?
Trudny odbiorca, ale ja myślę, że trudnym odbiorcą można nazwać tak naprawdę większość zwykłych mieszkańców, ponieważ większość zwykłych mieszkańców nie jest w stanie odebrać sztukę współczesną w taki sposób, być może jaki artysta by chciał, żeby została odebrana. No, przykładem na to była Fryga, gdzie dyskusja toczyła się wokół budżetu i wokół tego, że ona się psuje, a nie tego, co ona robi w przestrzeni miejskiej i czy ona jest tam nam potrzebna i do czego ona służy. A o to właśnie pytaliśmy dzieciaki, to jest już młodzież, w ramach projektu Sztuka Kultury. Ta sztuka współczesna, te dzieła, które poznawali, te nurty, do których się odnosiliśmy, to był tylko pretekst do rozmowy o tym, jak chcieliby, żeby wyglądało ich życie, jak chcieliby, żeby wyglądało ich miasto, co to dla nich znaczy sztuka, po co ona jest, po co w ogóle chodzić do muzeum. I takie było zadanie tego projektu i mogę z dumą oświadczyć, że się udało.
Mnie się wydaje, że jeśli chodzi o rozmowę na temat sztuki współczesnej w szczególności, to ważne jest prowadzenie dyskusji, bo już wspomniana Fryga wywołała ogromną dyskusję w mieście. Natomiast to, co mówili mieszkańcy o tej Frydze, to świadczyło o tym, że bardzo zależy im na tym, żeby ta przestrzeń publiczna była kształtowana w określony sposób i odpowiadała na ich potrzeby. To samo było z Aleją Kwiatową w Szczecinie, prawda? Która już nie jest kwiatową, choć miasto próbuje jednak przekonać mieszkańców, że może być, no ale te próby niekoniecznie są udane. Ale dobrze, że się dyskutuje, choć wydaje mi się, że czasami w tych dyskusjach za dużo jest hejtu, polityki, a za mało tej takiej dyskusji, jakiej by oczekiwali twórcy.
Ja myślę, że w ogóle za mało jest informowania. Od tego by trzeba zacząć, ponieważ jeżeli nie mamy informacji, jeżeli nie mamy podstawowych faktów, no to nie możemy prowadzić konstruktywnej dyskusji i to jest w ogóle chyba problem dyskusji o sztuce współczesnej, ponieważ rozmawialiśmy o tym z dzieciakami, że my trochę nie mamy prawa do tego, by krytykować, że jeżeli coś się komuś nie podoba, to znaczy, że on jest laikiem, że on nie ma wiedzy, że nie wie, o czym mówi. I trochę to tak jest, natomiast...
Tak jest stawiany ten problem przez twórców i tych, którzy są mecenasami twórców.
Dokładnie.
A przecież tak naprawdę sztuka jest dla odbiorcy.
Zwłaszcza jeżeli wchodzimy z nią w przestrzeń publiczną. Jeżeli ona jest w galerii, no to okej, to możemy tutaj stawiać jakieś przeszkody i uznać, że jeżeli ktoś chce, no to musi się jakby dostosować do reguł gry. Natomiast jeżeli wychodzimy z nią w przestrzeń publiczną, to my jesteśmy gośćmi troszeczkę w tej przestrzeni publicznej. Jesteśmy trochę nie chcę powiedzieć intruzami, ale jednak zmieniamy tę przestrzeń, więc jeżeli chcemy ją zmienić i mamy ku temu powód, to fajnie byłoby rozmawiać po prostu z odbiorcami.
Była taka inicjatywa w Szczecinie, gdzie artyści instalowali różne swoje wytwory, rzeźby właśnie w przestrzeni publicznej i to wzbudzało zainteresowanie mieszkańców i dyskusję właśnie albo z twórcą, albo mieszkańcy dyskutowali między sobą, czy to, co tam tworzy artysta na dachu na przykład, to jest ciekawe, co to ma oznaczać, a po co w tym miejscu. I wydaje mi się, że za mało jest takich zdarzeń jednak w tej przestrzeni publicznej, które spowodują, że artyści właśnie wyjdą do ludzi, będą z nimi rozmawiać i być może tłumaczyć.
Tak, tak, artyści to jedno, drugie to instytucje, które są pośrednikami pomiędzy artystą a...
Też ich za mało w przestrzeni, prawda?
Tak, ja takie właśnie mam wrażenie, że gdzieś tam to trwa, tak samo było z, nie wiem ile lat temu już było, ale dosyć długo, z rzeźbą Moniki Szpener, która była spalona chyba dwa razy. Nie było zrozumienia, nie ma dialogu, nie ma tego, po co to tam jest, czy nam to służy, po co nam to, czy chcemy tego, czy czegoś innego. I wydaje mi się, że po prostu nawet my nie jesteśmy na etapie dialogu jeszcze, ale po prostu informowania.
Ale przecież Inkubator Kultury i organizacje, które są w inkubatorze skupione, o których tutaj dzisiaj mówiliśmy i o tych projektach, które są realizowane, to właśnie to są te próby dyskusji z mieszkańcami Szczecina na temat różnych zjawisk kulturalnych, prawda?
Tak, do tego dążymy i bardzo chcielibyśmy, żeby wszelkie działania, które się dzieją w przestrzeni publicznej, one były jednak komunikowane mieszkańcom i w jakiś sposób z nimi przedyskutowywane. Natomiast no, myślę, że po prostu trzeba czasu. Ja się bardzo cieszę, że Fryga się zdarzyła. Bardzo się cieszę, że projekt Monumento był przez moment, ale był. Ponieważ mam nadzieję, i ja nie wierzę, że to jest koniec sztuki w przestrzeni publicznej w Szczecinie. Wręcz przeciwnie. Myślę, że ten projekt pokazał, jak nie należy robić i może być podstawą do tego, żeby było tylko lepiej. Ponieważ my też mamy takie, ja mam wrażenie, że poczucie porażki. Nie skupiajmy się na tym, nie skupiajmy się na porażkach, wyciągajmy z nich wnioski i róbmy po prostu lepsze rzeczy i tyle.
No ale tutaj ten projekt z młodzieżą, z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii numer 2 w Szczecinie. Co pokazał? Czego tak naprawdę potrzebują młodzi ludzie? Jak trzeba ich przygotować do odbioru sztuki współczesnej?
Ten projekt pokazał przede wszystkim to, że sztuka współczesna może być dla nich właśnie pretekstem. Ja cały czas to powtarzam, dlatego że ten projekt edukację w zakresie sztuki współczesnej, mimo że jakby od niej wychodził, miał na drugim miejscu niejako, ponieważ kiedy rozmawiałam, ja z tymi dziećmi pracuję od ponad roku. One uczestniczyły w pisaniu tego projektu, one napisały list do ministra, w którym prosiły o ten projekt, więc one od początku były poinformowane o czym to będzie, ale myślę, że sobie nie zdawały do końca sprawy. I kiedy zaczęliśmy pracować nad projektem, doszliśmy do wniosku, że my tak naprawdę poprzez temat sztuki współczesnej i tego, co wspaniali artyści, których mamy w Szczecinie i animatorzy robią, możemy porozmawiać o tym, jakie ta młodzież ma możliwości w życiu. Ja byłam zszokowana na przykład tym, że zaczęliśmy w ogóle od tego, że zaczęliśmy szukać sztuki w ich najbliższym otoczeniu, czyli w otoczeniu ośrodka, czyli to na osiedlu Turzyn. Poszliśmy na wycieczkę z Przemkiem Głową, z miejskim alternatywnym przewodnikiem. I te dzieciaki były zszokowane, że w ogóle jest taki zawód jak przewodnik miejski. Innym razem zaprosiłam na spotkanie Małgorzatę Goliszewską, która opowiadała o swoim filmie Ubierz mnie na początku. I to też było jakby początkiem naszej rozmowy o tolerancji, o tym, co to znaczy być oryginalnym, o tym, co to znaczy być tolerancyjnym właśnie. Więc wszystko, każde dzieło, które poznaliśmy, każdy artysta, z którym się spotkaliśmy, każdy animator, który prowadził warsztaty, miał za zadanie pokazać im pewną aktywność w obszarze szeroko pojętej kultury i sztuki, która jest dla nich dostępna tak naprawdę. Naszym gościem była na przykład Karolina Wierciak z Endorphin Aware i ze 100%, które na pierwszy rzut oka wydawałoby się, co taka osoba robi w projekcie o sztuce współczesnej, ale Karolina opowiadała o tym, jak sztuka współczesna i miłość do niej może doprowadzić do kariery w branży modowej. Ja pisząc ten projekt zdawałam sobie sprawę, że tutaj no, nie będziemy siedzieć i studiować dzieł sztuki współczesnej, chociaż jest mi też miło powiedzieć, że moje dzieciaki potrafią rozpoznać obraz na przykład Rodko, czy powiedzieć, jak się zaczął street art. Ale my chcieliśmy bardziej pokazać im po prostu szerokie spektrum działań, ponieważ to jest młodzież, która na początku naszych spotkań miała problem z tym, żeby obejrzeć film z napisami. To jest niestety młodzież, która często swoje ambicje życiowe zamyka na założeniu rodziny tak naprawdę. To nie jest złe, oczywiście to jest piękne, tylko jeżeli to wynika jest to świadoma decyzja, to jest w porządku. Natomiast jeżeli nie ma innego wyjścia i to jest jedyna opcja, no to fajnie by było pokazać im, że nie, że są inne opcje.
Trochę tych okienek pootwierać.
Tak, dokładnie. Taki był zamysł i z tej grupy blisko 15 osób są, to jest bardzo szeroka też grupa. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że każda z tych osób nie stanie się nagle miłośnikiem, koneserem sztuki, ale jeśli chociaż trzy z nich pomyślą, kurczę, może to mnie kręci, może coś powinnam z tym zrobić, to będę szczęśliwa. Co ciekawe, to była grupa w większości męska, większość chłopaków, bo my też przyjęliśmy w tym projekcie, że to ma być grupa totalnie dobrowolna. Oni wszyscy tam są nie dlatego, że jest odgórny przykaz, że to jest grupa, która idzie, wszyscy idą, tylko oni się sami zgłosili, podpisali deklarację. Mam nadzieję, że chociaż część z nich zobaczy w tym jakąś szansę dla siebie. Tym bardziej, że to nie jest koniec naszego działania. Chcemy na początku roku wspólnie zredagować książkę, która będzie podsumowywała nasze doświadczenia, dobre i złe, w ramach tego projektu.
Ważne, żeby nauczyli się dostrzegać to, co piękne w swoim otoczeniu i potrafili o tym opowiedzieć, rozmawiać o tym, bez nienawiści, bez hejtu, ale tak konstruktywnie bardziej. I to będzie chyba największy sukces.
W trakcie naszych rozmów staraliśmy się dać im do zrozumienia, że wam się może coś nie podobać. Macie prawo do tego, by mówić, że sztuka jest głupia na przykład. Tylko musicie wiedzieć dlaczego. Musicie obronić swoje zdanie. I to był cel rzeczywiście. No były sukcesy takie jak podczas rozmowy o właśnie akceptacji, o tolerancji. Chłopiec, który jest taki najbardziej chyba takim liderem grupy, mam wrażenie, bardzo się otworzył i zaczął mówić o swoich doświadczeniach różnych, więc to był naprawdę momentami bardzo wzruszający projekt i emocjonalny. I myślę, że wszystkie osoby, które w nim wzięły udział, także zaproszeni artyści i animatorzy odczuli, jak bardzo autentyczny on był i też dostałam takie informacje zwrotne, że jest to bardzo budujące dla samych artystów, że mają możliwość spotkać się z tego typu odbiorcami, a nie tylko publicznością festiwalową, na przykład jak w przypadku Małgorzaty Goliszewskiej.
Sztuka bez odbiorcy tak naprawdę nie ma sensu i nie istnieje, więc jeżeli sobie nie wykształcimy odbiorców, to po prostu nas nie będzie.
Na pewno. Odbiorców i to w znaczeniu odbiorców takich, którzy mogą rozmawiać i recenzować sztukę, ale takich odbiorców także, którzy właśnie na przykład widzą, że szyldy w mieście powinny wyglądać inaczej. Tak, tak, budujmy sobie publiczność i nikogo nie pomijajmy, ponieważ no to jest chyba bez sensu, żeby jednak hermetyzować to.
Wykluczać ludzi.
I wykluczać, tak, tak.
I to chyba dobra zapowiedź na nowy rok. Kinga Rabińska, zastępca dyrektora Inkubatora Kultury Inku, była gościem magazynu Pożyteczni. Zapis naszej rozmowy dostępny będzie jak zawsze na stronie internetowej www.radioszczecin.pl/pożyteczni w linku podcasty.